Czyli 20 rozdział Ewangelii Jana. Czytaliśmy od 1 do 18 wersetu. Teraz przeczytajmy, co działo się dalej. Czyli przeczytamy od 19 do 29 wersetu. Czyli Jana, 20 rozdział, od 19 do 29. A gdy nastał wieczór owego pierwszego dnia po sabacie i drzwi były zamknięte tam, gdzie uczniowie z bojaźni przed Żydami byli zebrani, przyszedł Jezus, stanął po środku i rzekł do nich: pokój wam. A to powiedziawszy, ukazał im ręce i bok. Uradowali się tedy uczniowie, ujrzawszy Pana. I znowu rzekł do nich Jezus: pokój wam. Jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. A to rzekłszy, tchnął na nich i powiedział im: weźmijcie Ducha Świętego. Którymkolwiek grzechy odpuścicie, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są zatrzymane. A Tomasz, jeden z 12, zwany bliźniakiem, nie był z nimi, gdy przyszedł Jezus. Powiedzieli mu tedy inni uczniowie: widzieliśmy Pana. On zaś im rzekł: jeśli nie ujrzę na rękach Jego znaku gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ i nie włożę ręki mojej w bok Jego, nie uwierzę. A po 8 dniach znowu byli w domu uczniowie Jego i Tomasz z nimi. I przyszedł Jezus, gdy drzwi były zamknięte, i stanął pośród nich i rzekł: pokój wam. Potem rzekł do Tomasza: daj tu palec swój, oglądaj moje ręce i daj tu rękę swoją i włóż w bok mój, a nie bądź bez wiary, lecz wierz. Odpowiedział Tomasz i rzekł mu: Pan mój i Bóg mój. Rzekł mu Jezus: że mnie ujrzałeś, uwierzyłeś. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Panie, dziękujemy Tobie za Twoje słowo. Dziękujemy Tobie za objawienie zmartwychwstałego Chrystusa, że też i my mogliśmy Go spotkać, tak jak uczniowie, tak jak Maria Magdalena, na naszej drodze, w naszym życiu. Dziękujemy Tobie, Panie, że spotkanie z Tobą, ze zmartwychwstałym Chrystusem, jest czymś, co przemienia, czymś, co oczyszcza, co nadaje sens i też nowy kierunek w naszym życiu. I prosimy Cię, abyśmy nie zbaczali z tej drogi, abyśmy szli drogą zmartwychwstałego Chrystusa. Pomóż nam, Panie, też rozumieć Twoje słowo. Prosimy Cię, Duchu Święty, abyś oświecał nasze serca i umysły. Amen. Kiedy popatrzymy na nasze życie, każdego z nas, każdy spojrzy na swoje życie, no to jestem przekonany, że odnajdziecie w nim mnóstwo różnych stresów, mnóstwo różnych obaw, lęków. Czym jest stres? No stres jest właśnie rodzajem lęku, jakimś strachem o przyszłość. Jak to będzie? Czy wszystko zmierza w dobrym kierunku? Czy się uda? Czy dana sytuacja zmierza ku lepszemu? Zadajemy sobie co jakiś czas te pytania, żyjemy w stresie mniejszym lub większym. Ale właśnie pośród tego typu lęków i stresów, nie wiem, o egzamin, jeśli chodzi o studentów, o pracę, nie wiem, terminową wypłatę w pracy, o rodzinę, o pokój w naszym kraju, w sytuacji choroby, nie wiem, śmierci kogoś bliskiego. Zadajemy sobie tego typu pytania, dokąd to wszystko zmierza, czy wszystko będzie dobrze, jak to wszystko się ułoży. Wielkanoc, niedziela Zmartwychwstania Pańskiego, to jest przede wszystkim przesłanie pokoju. To jest obecność Chrystusa pośród stworzonych uczniów, takich jak my. Chrystus przyszedł usunąć grzech, przyszedł usunąć śmierć i w naszym życiu przyszedł również usunąć lęk. Czyli Chrystus przychodzi do zlęknionych, strwożonych, byśmy powiedzieli kolokwialnie, spietranych uczniów i niesie przesłanie nadziei, przesłanie pokoju. I wydarzenia, o których czytaliśmy przed chwilą, mają miejsce, zwróćcie uwagę od razu, pierwszy werset mówi to, wieczorem pierwszego dnia po sabacie. Czyli pierwszego dnia po sabacie, w dzień, w który zmartwychwstał Chrystus. Dlaczego ewangelista, dlaczego Jan akcentuje, że akurat to było pierwszego dnia po sabacie? Dlaczego nie mówi pewnego dnia? Mówi konkretnie, pierwszego dnia po sabacie. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze jest to dzień zmartwychwstania Pańskiego i wszystkie Ewangelie mówią, że Chrystus powstał z martwych pierwszego dnia po sabacie. Nie ma mowy, nie relacjonują tego w ten sposób i po paru dniach, i po kilku dniach. W pewnym dniu tygodnia Chrystus zmartwychwstał. Nie, wszędzie mamy zaakcentowane, kiedy to się stało. I sabat w Starym Testamencie był ostatnim dniem tygodnia, był pamiątką starego stworzenia, stworzenia świata. Natomiast niedziela jest pierwszym dniem tygodnia, jest dniem nowego stworzenia. Dlatego w ten dzień wzorem uczniów gromadzimy się razem, łamiemy razem chleb przy stole Pańskim. Także niedziela jest dniem nowego stworzenia, dniem, w którym Chrystus przychodzi, nie tylko zmartwychwstaje, ale przychodzi do stworzonych uczniów i to jest dzień, kiedy jest również pośród nas. Jesteśmy jak uczniowie. Może przychodzimy też na to miejsce niekiedy zestresowani, stworzeni różnymi sytuacjami w ciągu tygodnia i Chrystus przychodzi do nas ze słowami pokoju. W tekście czytamy, że drzwi były zamknięte tam, gdzie uczniowie z bojaźni przed Żydami przebywali. W jakimś sensie, też mówiąc symbolicznie, to był też taki, można powiedzieć, ich grobowiec. Byli zamknięci, strwożeni, przestraszeni. Do takich właśnie strwożonych uczniów przychodzi Chrystus i też zwróćcie uwagę, że nie objawia im się po kolei, indywidualnie, oddzielnie w domu każdego z nich. Tak, oczywiście każdy z nich pewnie miał tą indywidualną więź z Chrystusem i to jest bardzo ważne też w naszym życiu, żeby każdy z nas nie powoływał się na kogoś innego, rodziców, przywódców religijnych, mówiąc, no jestem bezpieczny, bo mam za sobą świętych, pastora, biskupa, papieża i tak dalej. Nie, każdy z nas stanie przed Bogiem indywidualnie i odpowie przed Bogiem za swoją wiarę i swoje grzechy, jeżeli nie szukaliśmy nadziei i ich przebaczenia w Chrystusie. Ale w tym fragmencie zwróćcie uwagę, że Chrystus przychodzi do stworzonych uczniów, kiedy są razem i przychodzi pierwszego dnia po sabacie, czyli w niedzielę. Jakie zastosowanie dla nas płynie z tego faktu? Ano takie. Pragniesz doświadczać obecności żywego, zmartwychwstałego Chrystusa? W pierwszej kolejności, to jest absolutne minimum, bym powiedział, jeśli chodzi o nasze zaangażowanie, to jest po prostu przyjdź na zgromadzenie uczniów pierwszego dnia po sabacie, w niedzielę. To właśnie tam, to właśnie w zgromadzeniu uczniów pierwszego dnia po sabacie, w kościele, Chrystus manifestuje swoją szczególną obecność. Jest obecny wokół w swoim słowie, jest obecny przy stole pańskim, przy którym nas karmi. I Chrystus przychodzi do takich właśnie zgromadzonych uczniów pośród ich strachu. Nie mówi, też zwróćcie uwagę, nie mówi, no przyjdę do was, jak ochłoniecie, przyjdę do was, jak zobaczę, kiedy jesteście gotowi, jak pokonacie lęk, kiedy zobaczę, że jesteście odważni. Nie, raczej wie, że są przerażeni, że są struchlani i nie przychodzi ze słowami napomnienia, mówiąc, hej, no ale co wam mówiłem parę rozdziałów wcześniej w Ewangelii Jana, że przecież powstanę z martwych, że przecież poślę wam Ducha Świętego, nie zostaniecie sami. Jak wy się zachowujecie? Zachowujecie się jak niewierzący. Mówię do was, a wy jesteście cali w lęku. Nie, raczej przychodzi do stworzonych uczniów ze słowami pokój wam. Tak jak mówił, boicie się Żydów, boicie się prześladowań, boicie się wielu rzeczy i nawet ja, kiedy przychodzę do was, wydaje się, że wam się wydaje, że jestem jakąś zjawą, ale niosę wam przesłanie pokoju. I przesłanie zmartwychwstania, przesłanie Wielkiej Nocy to jest właśnie przesłanie pokoju. Kiedy czytamy Ewangelię, bardzo często Jezus w taki sposób kiedy się komuś ukazuje, kiedy się z kimś spotyka, w taki sposób bardzo często rozpoczyna rozmowę. To są bardzo często jego pierwsze słowa. Pokój wam. Tak? Nie przychodzi z konfrontacją, chociaż oczywiście grzech powinien być obnażony, Biblia konfrontuje nasz grzech, ale pierwsze słowa to są słowa pokoju. Pokój wam. Też zwróćcie uwagę, że w taki sposób rozpoczynamy nabożeństwo. Kiedy gromadzimy się, pierwszego dnia po sabacie również mamy na samym początku pozdrowienie, dobre słowo pokoju od Chrystusa, kiedy słyszymy łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego i Pana Jezusa Chrystusa. I wtedy odpowiadamy, nasza pomoc jest w imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię. Czyli Chrystus jest lekarstwem na nasze, oczywiście na problem grzechu, to jest pierwsza rzecz, ale również na nasze lęki. Jest lekarstwem na nasz największy strach, przede wszystkim strach grobu. I teraz jak leczy ten strach? Jak to robi? Czytając dzisiejszy tekst, byśmy powiedzieli, leczy ten strach poddając transformacji, przemianie grób. Grób Chrystusa, z którego zmartwychwstał, jest bardzo dziwnym grobem. Groby zwykle nie kojarzą nam się z czymś radosnym, z czymś pełnym nadziei, z czymś optymistycznym. Raczej w takiej codzienności jest w nich coś takiego szarego, strasznego, niepokojącego, szczególnie jak grób jest przedstawiany na przykład w sztuce albo w filmach. Zwróćcie uwagę, że grób obok lustra jest chyba najbardziej przerażającym elementem na przykład horrorów. Ale ten grób jest inny. Tam jest wiele światła, są osoby w świetlistych ubraniach, szatach. Grób czytamy, że jest pośrodku ogrodu, a nie gdzieś na wymarłej pustyni. I tak jak kiedyś, to od razu powinno nam przyjść na myśl, powinien nam przyjść na myśl inny ogród, tak z ogrodu, z Księgi Rodzaju. Ogród, który też jest przepełniony światłem. Ten ogród, gdzie był grób, jest przepełniony światłem jeszcze bardziej. Ten grób obfituje w nadzieję. I co się przy nim stało? Czytamy, że pierwszy werset 20 rozdziału. Pierwszego dnia tygodnia, wczesnym rankiem, gdy było ciemno, przyszła Maria Magdalena do grobu i ujrzała kamień odwalony od grobu. To też to są dwie bardzo ważne informacje. Po pierwsze, zwróćcie uwagę, kto pierwszy udaje się do grobu. Maria Magdalena, wzgardzona grzesznica, ale przede wszystkim kobieta. Po drugie, nie bez przyczyny czytamy o odwalonym od grobu kamieniu. Nie tylko czytamy, grób był pusty, nie było w nim Jezusa, ale czytamy, że był odwalony kamień. Mamy obecność kobiety i mamy odwalony kamień. I teraz, żeby zrozumieć tą symbolikę, o co tutaj chodzi, znowu cofamy się do Starego Testamentu. Kiedy czytamy w Księdze Rodzaju, to widzimy, że patriarchowie spotykali swoje żony przy studniach, przy źródle wody, tak, mężczyzna, kobieta przy studni oznacza w Piśmie Świętym ślub, oznacza małżeństwo. Kiedy przechodzimy do Nowego Testamentu, mamy znowu motyw studni, pamiętacie pewnie gdzie? Jezus i Samarytanka. Jezus rozmawia z Samarytanką przy studni. Uczniowie, kiedy to widzą, są bardzo zdziwieni i nie tylko dlatego, że Żydzi nie obcowali, nie przebywali z Samarytanami. Pan Jezus rozmawiał po pierwsze sam na sam z kobietą przy studni. I to z kobietą oczywiście pogardzaną przez Żydów. I przesłanie było następujące. Jezus pojmuje dla siebie nową narzeczoną, czyli nie tylko żydowski, jednonarodowy Kościół jest oblubienicą Chrystusa, ale Kościół wielonarodowy, wielorasowy. Symbolem tego była Samarytanka, która była pogardzana przez Żydów, która była kobietą, symbol oblubienicy. I teraz wracając do kamienia. Przy innej studni, znowu w Księdze Rodzaju, znajdziemy kamień. Duży, ogromny kamień. Pierwsza Mojżeszowa 29.1. Historia Jakuba i Racheli. A potem Jakub ruszył z miejsca i poszedł do ziemi ludów wschodu, a gdy się rozejrzał, zobaczył w polu studnię, a przy niej leżące 3 stada owiec, gdyż ze studni tej pojono stada. I teraz, a wielki kamień przykrywał otwór tej studni, tak jak wielki kamień przykrywał otwór w grobowcu Chrystusa. I dalej, zapytał Jakub, bracia moi, skąd jesteście? A oni odpowiedzieli, jesteśmy... Jeszcze werset wcześniej. Gdy zebrały się tam wszystkie stada, odsuwali kamień z nad otworu studni i poili trzody. Potem znowu wtaczali kamień na swoje miejsce nad otwór studni. I zapytał ich Jakub, bracia moi, skąd jesteście? A oni odpowiedzieli, jesteśmy z Haranu. Rzekł wtedy do nich, czy znacie Labana, syna Nachora? Odpowiedzieli, znamy. Potem rzekł do nich, czy ma się dobrze? Oni odpowiedzieli, dobrze. Oto właśnie córka jego Rachela nadchodzi z trzodą. Wtedy rzekł, jest jeszcze jasny dzień i nie czas spędzać stada. Napójcie więc owce i idźcie i popaście je. A oni odpowiedzieli, nie możemy, dopóki nie zbiorą się wszystkie stada. Potem odsunie się kamień z nad otworu studni i wtedy napoimy stada. A gdy jeszcze rozmawiał z nimi, nadeszła Rachela z trzodą ojca swego, bo była pasterką. A gdy Jakub ujrzał Rachelę, córkę Labana, brata matki swojej z owcami Labana, brata matki swojej, podszedł Jakub i odsunął kamień z nad otworu studni i napoił owce Labana, brata matki swojej. Potem pocałował Jakub Rachelę i głośno zapłakał. Czyli mamy Rachelę, mamy Jakuba, mamy ich miłosne spotkanie przy studni i motyw wielkiego kamienia, który był odsuwany z nad otworu studni, żeby można było się z niej napić. Dlaczego tak wiele miejsca w tym opisie mamy poświęcone wielkiemu kamieniowi, który przykrywał studnie. No i odpowiedź jest taka. Jest to zapowiedź tego, co stało się przy pustym grobie. W Ewangelii Jana w 20 rozdziale przy grobowcu też mamy wielki kamień. Maria Magdalena ujrzała kamień odwalony od grobu, który był w ogrodzie. I ta kobieta, Maria Magdalena, również spotyka oblubieńca, spotyka Chrystusa. To oznaczało jedno, zaręczyny. Chrystus pojmuje oblubienicę, którą symbolizowała Maria Magdalena. Uosobieniem Kościoła w Nowym Testamencie jest pogardzana, grzeszna Maria Magdalena, z której Chrystus wypędził 7 demonów. Ta grzeszna kobieta stała się jego uczennicą. I to samo jest z nami. Nikt z nas nie stał się uczniem Chrystusa w zamian za swoją świętość. Byliśmy jak Maria Magdalena, grzeszni, we władzy diabła, czyniliśmy wiele zła, ale Chrystus nas znalazł, poślubił, jesteśmy częścią Jego oblubienicy, czyli Kościoła. I znowu kolejna symbolika. Możemy powiedzieć, że Maria jest nową Ewą. Ewa w ogrodzie była też w jakimś sensie, byśmy powiedzieli, opętana przez diabła, w tym sensie, że diabeł ją zwiódł. Tutaj w przypadku Marii Magdaleny Chrystus wypędził nie jednego, ale 7 demonów. Czyli to jest też znak tego, że Chrystus dokonał 7 razy większego dzieła niż to, które miało miejsce w życiu Ewy. Czyli oblubieniec nie tyle naprawia skutki upadku Adama i Ewy, ile czyni wszystko bardziej chwalebnym. Czyli grób jest wypełniony życiem, grób jest wypełniony światłem, jest miejscem zaręczyn Chrystusa z oblubienicą, jest miejscem nowego życia, nowego początku. Jest początkiem, byśmy powiedzieli, obfitującego w życie związku, znakiem zaślubin Chrystusa z Kościołem. I teraz co się dzieje dalej? Kiedy Maria Magdalena wchodzi do grobu, widzi, że jest pusty, nie ma ciała, jest kamień odwalony od grobowca, wchodzi do środka i widzi 2 aniołów, którzy siedzą na płaskim, długim kamieniu pewnie, który był na górze grobowca. Czytamy, że ujrzała 2 aniołów w bieli, siedzących jednego u głowy, drugiego u nóg, gdzie leżało ciało Jezusa. Czyli jeden anioł znajdował się z jednej strony, drugi anioł znajdował się z drugiej strony i zobaczcie, jak ewangelista jest skrupulatny w opisie tego, jak ci aniołowie byli usadowieni i ilu ich było. I teraz znowu, jakie to skojarzenie powinno nam nasuwać? Gdzie w Starym Testamencie można było zobaczyć 2 aniołów, którzy siedzą naprzeciwko siebie, na 2 krańcach? Arka, dokładnie, na wieku Arki Przymierza. Na krańcach były 2 cheruby, aniołowie, z twarzami, skrzydłami skierowanymi do siebie. I tutaj byśmy powiedzieli, nad wiekiem grobu mamy 2 aniołów siedzących naprzeciwko siebie, każdy po przeciwnej stronie, co tak jak w Starym Testamencie w przypadku Arki oznaczało obecność Boga żywego, sam środek Jego obecności. Tylko że tutaj, przy pustym grobie, ci aniołowie symbolizujący wieko Arki Przymierza, która była utożsamieniem jakby miejscem Bożej obecności. Tutaj aniołowie przy pustym grobie mówią, nie ma go tu. I to oznacza, że obecność Boga nie jest już utożsamiona z jednym miejscem, z miejscem najświętszym świątyni, z wiekiem Arki Przymierza, gdzie się znajdowała. Chrystusa nie ma tam. Odszedł do świata. Co to znaczy? Że teraz żyjemy w Jego obecności. I On jest obecny, gdziekolwiek się gromadzimy w Jego imieniu. Szczególnie, tak jak mamy to podkreślone w tej historii, pierwszy dzień po sabacie. Czy się gromadzimy w domu harcerza, czy w pięknej gotyckiej katedrze, czy w hali gimnastycznej, pierwszego dnia po sabacie Chrystus przychodzi do nas przez swoje słowo, przy swoim stole. Chrystus udaje się do strwożonych uczniów i czytamy... wypowiada słowa pokoju i czytamy, że to powiedziawszy, po tym jak ich pozdrowił po swoim zmartwychwstaniu, ukazuje im ręce i bok. Czytamy, że uczniowie się uratowali, ujrzawszy Pana. Po czym poznali Jezusa? Gdy pokazał im ręce i bok. Czyli powstał w ciele, ale jednocześnie miał, nawet po zmartwychwstaniu, znamiona dzieła, które dokonał. Czyli rany Jezusa nie zniknęły po zmartwychwstaniu, ale zostały przemienione. Nawet w Apokalipsie, kiedy mamy wizję Chrystusa, Jan ma wizję Chrystusa, czytamy, że widzi baranka jakby zabitego. Jego wygląd wciąż mówi o tym, że przeszedł przez śmierć i przeszedł zwycięsko przez śmierć. Czyli rany Chrystusa są, ale nie są krwawiące. To są rany przemienione. Wyglądają inaczej. Ale są. Cały czas są. Nie znikają. I tak samo jest z nami. odniesienie do nas ma to takie, że tak samo jest z naszymi ranami, kiedy wstępujemy w Jego ślady. Cierpienia, przez które przechodzimy, nie znikają. Tak? Nasze rany nie znikają, ale mają inny wymiar, kiedy spojrzymy na nie w świetle Bożej chwały. Tak? Rany Chrystusa są chwalebne, uczyniły Go naprawdę, byśmy powiedzieli, z wielkich liter, prawdziwym człowiekiem, z krwi i kości. Uczyniły Go człowiekiem wypróbowanym, przemienionym i dojrzałym. Tak samo jest z naszymi ranami. Dzisiaj one może są dzisiaj bolesne, tak jak były bolesne rany Chrystusa, kiedy cierpiał na krzyżu. Ale jutro, w przypadku Chrystusa to było pierwszego dnia po sabacie, od tamtej pory one są chwalebne. To są rany przemienione, które uczyniły Go kimś dojrzalszym, prawdziwym, realnym, w pełni człowiekiem, który przeszedł przez cierpienie do chwały. Też uczniowie też zwrócili uwagę, że rozpoznali Go po tych ranach. Kiedy przyszedł, zobaczyli Jego rany, powiedzieli, a, to jest Chrystus. I to również ma miejsce pośród nas. Rozpoznajemy Chrystusa, tak jak uczniowie rozpoznawali Go. Patrzymy, czy to Jego ręce, czy to Jego głos, czy to Jego słowo. Widok Chrystusa powinien stanowić dla nas pocieszenie, tak jak stanowił pocieszenie dla uczniów. Potem wypowiada słowa, pokój wam, jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. Jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam, mówi Chrystus. Czyli też kolejny przywilej dla nas. Jesteśmy posłani, tak jak Syn jest posłany przez Ojca. Naszą misją, tak jak w przypadku Chrystusa, to jest misja pokoju, czyli głosimy pojednanie Boga z człowiekiem, czy człowieka z Bogiem. I dalej mamy te słowa, które stanowią czasami jakieś zakłopotanie dla nas, ale o co tutaj chodzi? Chrystus, posyłając uczniów, daje im władzę odpuszczania grzechów. Czytamy tak, którymkolwiek grzechy odpuścicie, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są zatrzymane. I teraz znowu, o co chodzi? Czy chodzi, no nie wiem, czy chodzi o na przykład spowiedź? O co tu chodzi? W jakim sensie Chrystus mówi do uczniów, którym grzechy odpuścicie, są odpuszczone? Po pierwsze, zwróćcie uwagę, że są to słowa wypowiedziane do uczniów, a nie do samych apostołów. Tak? To jest różnica. Uczniowie w Piśmie Świętym to jest grono wszystkich naśladowców Chrystusa. To jest grono o wiele szersze niż grono 12 apostołów. Innymi słowy, jeżeli ufasz Chrystusowi, jesteś częścią Jego rodziny, Jego Kościoła, jesteś uczniem Chrystusa. I to jest również to jest poselstwo dane Kościołowi, nam, wierzącym. I teraz, kiedy czytamy Dzieje Apostolskie, to zwróćcie uwagę, że w taki sposób właśnie apostołowie, czy idąc szerzej, uczniowie Jezusa, głosili Ewangelię. Na przykład apostoł Paweł, Dzieje Apostolskie 13:36. Dawid bowiem, gdy wykonał służbę, jaką mu wyroki Boże za jego pokolenia wyznaczyły, zasnął. Został przyłączony do ojców swoich i oglądał skażenie. Lecz ten, którego Bóg wzbudził, czyli Chrystus, nie oglądał skażenia. Niechże więc będzie wam wiadome, mężowie bracia, że przez tego zwiastowane wam bywa odpuszczenie grzechów. To, co robił Paweł, głosząc Ewangelię, to było głoszenie, ogłaszanie odpuszczenia grzechów przez wiarę w Chrystusa. To robi każdy z nas, ilekroć głosimy Chrystusa. W Jego imieniu, przez wiarę w Niego, głosimy wam, Tobie, odpuszczenie grzechów. I to jest właśnie posłanie z Ewangelii Jana 20. W kontekście nabożeństwa również mamy zastosowanie tych słów, kiedy po wyznaniu grzechów, jeżeli jest szczere, słyszymy zapewnienie o przebaczeniu, czyli tak zwaną absolucję. Jest jeszcze jeden wątek na koniec. Zauważcie, że kiedy Jezus przyszedł do uczniów, nie było z nimi Tomasza. Przyszedł pierwszego dnia po sabacie, nie było z nimi Tomasza. Nie wiemy dlaczego, nie wiemy, czy nie chciał, nie wiemy, czy była jakaś obiektywna przyczyna, przeszkoda typu choroba, cokolwiek innego, ale możemy powiedzieć, że bez względu na przyczynę, dla której nie było Tomasza, jego wiara ucierpiała. Czyli to pocieszenie, które otrzymali uczniowie od Chrystusa, pocieszenie pokoju, doświadczenie obecności Jezusa, to nie było udziałem Tomasza. Innymi słowy, naszymi słowami byśmy powiedzieli, zaniedbał nabożeństwo i jego wiara w rezultacie poniosła szkodę. Tak? Tomasz, czytamy, jeden z 12, zwany bliźniakiem, nie był z nimi, gdy przyszedł Jezus. Powiedzieli mu uczniowie, widzieliśmy Pana. On zaś rzekł, jeśli nie ujrzę na jego rękach znaku gwoździ, nie włożę palca w miejsce gwoździ, nie włożę ręki mojej w bok, to nie uwierzę. I tak jest z nami. Czasami zachowujemy się jak Tomasz. Zaniedbujemy nabożeństwo w pierwszy dzień po sabacie, w pierwszy dzień tygodnia, spotkanie z Chrystusem i nic dziwnego, że potem pojawia się myśl, jeśli nie zobaczę, to nie uwierzę. I zaczynamy kuleć. Jeżeli nie rozpoczynamy tygodnia od spotkania z Chrystusem, to nic dziwnego, że wiele rzeczy w naszym życiu, jeśli chodzi o naszą wiarę, kuleje. I wiara Tomasza została odnowiona dzięki Bogu. Byśmy powiedzieli znowu naszymi słowami, na kolejnym nabożeństwie. Czyli po 8 dniach, 26 werset czytamy, że po 8 dniach, znów jest akcent na ten czas, 8 dni, czyli tydzień, znowu byli w domu uczniowie jego i Tomasz z nimi. Przyszedł Jezus, gdy drzwi były zamknięte, stanął pośród nich i rzekł pokój wam. Czyli znów po tygodniu, znów pierwszego dnia po sabacie, znów ukazał się Jezus zgromadzonym uczniom, znowu przyszedł z błogosławieństwem pokoju i ukazuje swoje rany Tomaszowi, żeby ten mógł rozpoznać i uwierzyć. Potem rzekł do Tomasza, daj tu palec swój i oglądaj ręce moje, daj rękę swoją i włóż w bok mój, a nie bądź bez wiary, lecz wierz. Czyli dobrze, dotknij, chcesz empirycznie, dobrze, dotknij, ale... nie bądź bez wiary, lecz wierz. Czyli w oglądaniu Chrystusa, tak ktoś chce oglądać rany Chrystusa, chcesz dowodu. Po co? Nie chodzi o podziw, nie chodzi o współczucie, nie chodzi o zachwyt, chodzi o wiarę. Czyli Chrystus mówi, nie bądź bez wiary, lecz wierz. I to właśnie oznacza pusty grób. Przyjdź, zobacz, spotkaj się z Chrystusem i nie bądź bez wiary, lecz wierz. Chrystus rozpoznaje, Tomasz rozpoznaje Chrystusa i zobaczcie jego wyznanie. Pan mój i Bóg mój. Gdyby ktoś z was zapytał, dlaczego wierzysz, że Jezus jest Bogiem, zacytuj te słowa. Tomasz wyznał, Pan mój i Bóg mój. Chrystus go nie sprostował. Tomasz miał rację, nazywając Chrystusa Bogiem. I na końcu mamy obietnicę Pana, że mnie ujrzałeś, uwierzyłeś. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Mówił to o tobie, mówił to o nas wszystkich. Tak? Moje świadectwo jest takie, ja nie widziałem pustego grobu. Nie widziałem kamienia. Nie rozmawiałem ze strażnikami, nie wiem, co tam się stało. Ale słuchajcie, to nie jest problem. Dlatego, że spotkałem Chrystusa na swojej drodze. Chrystus powiedział mi poprzez apostołów, świadków zmartwychwstania, co się wtedy wydarzyło i jakie to miało znaczenie. Prawosławny teolog Aleksander Szeman powiedział takie słowa. Gdy zmartwychwstały Pan pokazał się na drodze do Emaus dwóm uczniom swoim, odczuli wielką radość i pałanie serca. I radości tej doznali wcale nie dlatego, iżby im była objawiona jakaś inna nauka, ale dlatego, że ujrzeli Pana. Czyli dlaczego wierzymy? Dlaczego wierzymy w zmartwychwstanie? Czy dlatego, że mamy tony pism z dziedziny archeologii, które mówią, słuchajcie, grób był naprawdę pusty. Słuchajcie, pusty grób nie przekonuje kogokolwiek. Nie przekonuje sam z siebie. Wielu wrogów Jezusa poszło też tam, gdzie poszła Maria Magdalena, Piotr i Jan. Też widzieli pusty grób, ale co powiedzieli? Uczniowie wykradli ciało. Nie ma Chrystusa. No ale czego to dowodzi, że nie ma Chrystusa? To wcale nie dowodzi jego zmartwychwstania. To dowodzi jedynie tego, że nie ma go w grobie. A co się stało? Jakie jest źródło zniknięcia ciała? A, tutaj mamy wiele teorii. Teoria omdlenia, że on tak naprawdę nie umarł na krzyżu. Teoria tego, że ktoś wykradł ciało i ogłosił mit o zmartwychwstaniu. Słuchajcie, wierzymy w Chrystusa, ponieważ spotkaliśmy go. Nie fizycznie, ale doświadczyliśmy jego obecności w naszym życiu, doświadczyliśmy jego obecności przy jego słowie, doświadczamy jego obecności na co dzień, przy stole pańskim. I tak naprawdę do tego się sprowadza chrześcijaństwo. Do doświadczania spotkania ze zmartwychwstałym Chrystusem. I na koniec pytanie, czy w takim razie go spotkałeś? Spotkałaś? Czy jego obecność zmienia, zmieniła i zmienia twoje życie? Czy tak jak uczniowie, regularnie przybywasz do Jego obecności w pierwszego dnia po sabacie? Także jeszcze raz, chrześcijaństwo to jest doświadczanie spotkania ze zmartwychwstałym. I tego sobie, tego wam wszystkim życzę. Pomódlmy się. Panie, dziękujemy Tobie za zmartwychwstałego Chrystusa, który uczynił wszystko nowym. Dziękujemy Ci, że dał nam nowe serce, dał nam nowe oczy, nowe uszy, abyśmy widzieli, słyszeli, doświadczali Twojego działania, Twojej chwały w naszym życiu. Prosimy Cię, Panie Boże, abyśmy pamiętali właśnie o pustym grobie, o zwycięstwie życia nad śmiercią, pośród również naszych doświadczeń, problemów, abyśmy spoglądali w przyszłość, pamiętając, że droga do chwały, droga do zmartwychwstania wiedzie przez krzyż. Prosimy Ciebie, Ojcze, abyśmy też byli świadkami zmartwychwstania, gdziekolwiek nas poślesz, abyśmy głosili Ciebie, Panie Jezu, jako zmartwychwstałego Króla, że nie jesteśmy nosicielami jakiegoś pozytywnego myślenia, teorii psychologicznych, teologicznych, ale, Panie, jesteśmy głosicielami zmartwychwstałego Pana. I daj, Ojcze, abyśmy właśnie w obecności żywego Chrystusa żyli każdego dnia. Amen. Amen.